Kolejne nasze spotkanie w ramach modlitwy stawienniczej. Dotykamy tego wszystkiego, co jest oczyszczaniem naszego wnętrza. Dzisiaj Jezus bardzo wyraźnie mówi o tej zewnętrznej i wewnętrznej sferze człowieka. To, co na zewnątrz, jest jakimś znakiem komunikacji między ludźmi. Ale to, co jest wewnątrz, w moim sercu, jest znakiem komunikacji z Bogiem. I jeżeli ta wewnętrzna komunikacja jest zaburzona, to wtedy człowiek nie jest w stanie w pełni odpowiedzieć na wołanie miłości. I może dzisiaj, kiedy zastanawiamy się nad naszym życiem, co jeszcze by trzeba z nim zrobić, co zmienić na lepsze, trzeba wniknąć do swojego serca, ale nie samemu, bo taka podróż skończyłaby się porażką. Mamy wniknąć do naszego serca razem z pomocą Chrystusa. Zaprosić Go, aby On pielgrzymował razem z nami, aby odbył naszą pielgrzymkę wiary, nadziei i miłości. Czy jest to łatwe? Wydaje się, że nie do końca. I myślę, że dzisiaj, kiedy przychodzimy na tę Eucharystię, przychodzimy z jakąś bardzo konkretną sytuacją. Może z czymś, co w jakimś stopniu wymaga tego, co jest sięgnięciem do istotnych wymiarów naszego życia, naszych decyzji. I może na samym początku chciałbym nawiązać do listu świętego Jana Apostoła. W pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie mówi tak. To wam oznajmiamy, co było na początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Ten piękny tekst mówi o posłudze apostołów. Ręce, które dotykają tajemnicy, ale tę tajemnicę przenoszą na rzeczywistość ewangelizacji. I może my sami potrzebujemy tego dotknięcia łaski, żebyśmy weszli w to wszystko, co jest naszym zaangażowaniem. Tak często trudno nam zrobić kolejny krok, bo wydaje się, że mamy już wystarczającą ilość obowiązków, zadań, zobowiązań, powinności. Ale gdzieś zawsze jest przestrzeń. Przestrzeń, aby w tę rzeczywistość naszej materii jeszcze został jakby włączony w tę przestrzeń ten, który jest Duchem Świętym. Ten, który jest miłością. Ten, który wchodzi w te rzeczywistości, które potrzebują jeszcze wewnętrznej przemiany. I można powiedzieć, że w tym naszym oczekiwaniu na uzdrowienie wewnętrzne potrzebna jest dobra wiara, nadzieja i miłość. I o to powinniśmy dbać, aby ta dobra nowina, że wielu z nas było faktycznie świadkami uzdrawiającej mocy Bożej, działającej w życiu każdego z nas, byli posłani. Myślę, że trudną sprawą jest odnaleźć te momenty, kiedy doświadczyliśmy łaski. Ale myślę, że w tym jest jakieś nasze również zaangażowanie, żeby zobaczyć, w jakich sytuacjach Bóg przyszedł z pomocą. I w tym jest zamysł Pana Boga, abyśmy uczyli się również wdzięczności. Ja myślę, że są sytuacje takie, które pokazują, że gdzieś w moim życiu nastąpiło pęknięcie. Okazało się, że nie dałem rady. Ten ciężar jest zbyt wielki. I to pęknięcie prowadzi często do momentu osłabienia, momentu niewiary. Najpierw niewiary w Boga, w Jego moc przemiany, w Jego moc działającej łaski. Ale za tym idzie niewiara w samego człowieka. I myślę, że tak jak można w miarę sprawnie pokonać tę niewiarę w stosunku do Pana Boga, znacznie trudniej pokonać niewiarę w stosunku do siebie. Bo to dotyka mnie samego, dotyka mojego wnętrza, tej przestrzeni, w której musi nastąpić pewien porządek. Dlaczego jest to trudne? Myślę, że wielu z nas, kiedy podejmuje posługę, kiedy również doświadcza posługi, potrzebuje tego, co jest jakby odkrywaniem tego większego zespolenia się z Chrystusem. Potrzeba większego zespolenia to jakby odkrycie tej uzdrawiającej łaski w naszym normalnym życiu chrześcijańskim, a jednocześnie pokazanie, że to, co jest nadmierną koncentracją na takich czy innych wycinkach naszego życia, jeżeli nie jest połączone z łaską Bożą, może stanowić dla nas ogromne zagrożenie. Co jest z tym związane? Myślę, że tu jakiś moment pokazujący, że w naszej posłudze, w różnych sytuacjach, to uzdrowienie wewnętrzne i modlitwa w intencji ludzi potrzebuje takiego wsparcia w dwóch problemach. Pierwszy problem to jest problem powierzchowności, a z drugiej strony przesadna uczuciowość. Pierwszy problem powierzchowności, modlitwa, która jest podejmowana, jest modlitwą zbyt ogólną, zbyt powierzchowną. I to często mnie niepokoi, kiedy przychodzicie prosić o modlitwę, to jest tak zwany ogólnik. Proszę księdza, proszę o zdrowie. Okej. Ale skonkretyzuj to. Mam problem. Mam taką sytuację, która mnie deprymuje, bo to jest taka czy inna choroba. I tego się boję. Boję się powiedzieć, bo mi wstyd jest. I zaczynamy się, że jakby pokazanie tego, że ja muszę przełamać pewne lęki, pewne stereotypy, żeby stanąć w całej prawdzie. Jeżeli mówimy o tych ogólnikach, to na pewno jest to niebezpieczne, dlatego że wtedy jakby spłycamy rangę problemu. I tutaj myślę, że taką niebezpieczną sprawą jest podejście wadliwe, które prowadzi do tego, że ja nie za bardzo mam świadomość tego, że Pan Bóg może mnie uleczyć. Dlaczego? Bo moja prośba nie jest wołaniem wiary, ale jest wołaniem rozumu. Ja to biorę intelektualnie. I zastanawiam się, czy jest to w tej konkretnej sytuacji możliwe, żeby dokonało się coś, co jest przemianą. Co dzieje się w człowieku, kiedy jest ta powierzchowność? Na pewno trzeba uleczyć z głębokiej przyczyny stanów lękowych i depresji. Zobaczmy, często popadamy w coś, co w jakimś stopniu nas ogranicza. Stan lęku to stan niepewności. Niepewności o to wszystko, co jest moim zdrowiem. Moim zdrowiem psychicznym, fizycznym, moim zdrowiem duchowym. I stan lęku to jest moment, który nie pozwala mi stanąć w postawie dziecka Bożego wobec Ojca, który chce się pochylić nade mną. Bo ja czuję zranienie. Kiedyś doznałem jakiegoś bólu, doznałem jakiegoś cierpienia, zwłaszcza w tej rzeczywistości, która jest rzeczywistością bardzo intymną, bardzo prywatną, bardzo wewnętrzną. I to w jakimś stopniu może mnie blokować. Dalej, możliwość obecności grzechu, co wymaga postawy skruchy. Często przywiązanie do grzechu i nie mamy skruchy, nie mamy żalu za to, że obraziliśmy Pana Boga, obraziliśmy bliźniego. Zobaczmy, ta skrucha jest potrzebna zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzimy do Chrystusa z bardzo konkretnym otwarciem się na powołanie. I myślę, że to doświadczenie Piotra, który okazał skruchę wobec Pana Jezusa. To proste słowa. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja Ciebie miłuję. Ale Ty również wiesz, że jestem słabym człowiekiem i znowuż mogę Cię zdradzić. Że ja mogę znowuż Ciebie obrazić. Mogę zadać Ci dodatkowe cierpienie. Moją niefrasobliwością, moim lenistwem, moim brakiem zaangażowania. Ale zobacz, kiedy jest skrucha, kiedy ja uświadomię sobie to, że w tym wszystkim jest takie działanie trochę na pokaz. wtedy Pan Jezus wyzwala mnie z tego wszystkiego, uczy mnie pokory, uczy mnie takiego głębszego stanięcia wobec prawdy. Dalej, to z czego powinien Chrystus nas uleczyć, to może pojawić się problem zatwardziałości serca, spowodowanej urazą, goryczą, odmową przebaczenia. Też jakimś brakiem zaufania, brakiem decyzji do przebaczenia drugiemu człowiekowi. Zobacz, tu są ważne momenty, które w jakimś stopniu bronią nas przed powierzchownością, żebyśmy nie traktowali tej modlitwy automatycznie, no, że przychodzę, składam zamówienie, ciach i już jest sprawa załatwiona. Bo tu nie przychodzimy składać zamówienia Panu Bogu, ale przychodzimy po to, żeby razem we wspólnocie przyjrzeć się naszemu życiu i zobaczyć, na ile ono może ulec zmianie, na ile może wejść w tę głęboką relację przyjaźni z Panem Bogiem. Bo nawet jeżeli może się okazać, że nie od razu zostałeś uzdrowiony, to Pan Bóg etapami będzie doprowadzał do tego uzdrowienia, do kolejnych decyzji, do kolejnych zawierzeń, do kolejnych aktów wiary. Kiedy mówimy o tej powierzchowności, to również potrzeba wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Często brakuje nam tego wszystkiego. I myślę, że to, co często dzieje się wśród młodzieży, że nie mając wzorca osobowego, nie mając dobrego przykładu, nie bierze tej odpowiedzialności, dlatego że łatwiej jest zepchnąć odpowiedzialność na drugiego człowieka. Ja nieraz rozmawiając z młodzieżą doświadczam czegoś podobnego. Kiedy są sprawy dla dorosłych, to on jest dorosły. A kiedy są sprawy dla dzieci, no to on jest dzieckiem. Prosta sprawa. Masz wykonać jakąś powinność? Nie, jestem dzieckiem. Jest jakaś przyjemność? Jestem dorosłym. Zobaczmy, podobnie dzieje się w nas samych. Kiedy coś nas przerasta, to wtedy próbujemy stworzyć sobie taką barierę osłonną. Panie Boże, fajnie, jeżeli coś jest przyjemne, biorę. Jak najwięcej. A jeżeli coś trudne, zachowaj to dla siebie. I wtedy jest taki wewnętrzny bunt. No, Panie Boże, dlaczego dajesz mi właśnie krzyż? No? Jezus mówi wyraźnie, weź ten krzyż, bo on jest drogą do zbawienia. A człowiek mówi, nie, ja chcę żyć bez krzyża. Ja chcę żyć bez cierpienia, chcę być wolny, chcę być szczęśliwy, chcę realizować samego siebie. A Chrystus mówi, weź ten krzyż. I wtedy postawa taka dziecięca, no ja chcę zabawki, a Pan Bóg daje mi tutaj jakieś kamienie, daj mi jakieś ciężary. Ja chcę się bawić życiem, a On pokazuje mi, że w tym wszystkim ma być jeszcze większa odpowiedzialność. I tutaj gdzieś jest jakby zderzenie się dwóch rzeczywistości, które są wykluczające. Bo jeżeli chcę coś naprawdę osiągnąć, potrzebuję właściwych decyzji. Oczywiście mogą być i inne problemy, na przykład brak sposobu naprawienia swojego życia. Że człowiek tak się uwikłał, że nie chce tego życia naprawić. No. Ktoś żyje w związku niesakramentalnym i mówi, mi jest dobrze. Ta druga osoba jest lepsza od mojego męża czy od mojej żony. Jestem szczęśliwy. Ale ty zrobiłeś wielkie zło drugiemu człowiekowi. Obraziłeś Pana Boga. Zerwałeś przysięgę. Nadużyłeś tego wszystkiego, co jest dobrem drugiej osoby. Ale to mnie nie obchodzi. Jestem teraz szczęśliwy i tak chcę żyć. Zobaczmy, jakby sprzeczność, która pojawia się w tym, co jest odkrywanie odpowiedzialności. Dalsza sprawa, odwlekanie decyzji w czasie co do pojednania z drugą osobą. Pokłóciłem się, obraziłem, zwymyślałem kogoś. Zbeształem go, wypchnąłem go w błoto i mówię, niech przyjdzie do mnie, niech prosi, niech błaga o przebaczenie. I wtedy brak tej decyzji, odwlekanie w czasie powoduje to, że się coraz bardziej pogrążasz. Dalej brak mocnego postanowienia poprawy. Tak łatwo jakoś deklarujemy pewne rzeczy, mówimy, tak, Panie Jezu, ja chcę się poprawić. Ale co to znaczy, że chcesz się poprawić? Że powiedziałeś jakieś słowo, że chcesz się poprawić? że za tym idzie jakaś praca duchowa, jakieś zaangażowanie. I myślę, że w tym wszystkim trzeba bronić się przed taką postawą powierzchowności. Dalszy problem, który pojawia się, to przesadna uczuciowość. To podejście, które koncentruje się głównie na wyciąganiu urazów na światło dzienne oraz przywoływanie doświadczeń z przeszłości. Tak jakbyśmy ciągle żyli dawną historią. Ja to czasami się śmieję, tak, bo jak rozmawiamy z księżmi, z moimi kolegami, jak oni zaczynają mówić o przeszłości, co tam było kiedyś, ja mówię, dajcie spokój, jeszcze nie jesteśmy tacy starzy, żeby mówić ciągle o tym, co było. Mówmy o tym, co jest teraz i co ma być w najbliższym czasie. I myślę, że to jest taki moment też pokazujący, że jeżeli gdzieś tam grzebię w tej przeszłości, to zawsze znajdę coś, co będzie trudne, co będzie niepokojące. Spójrz na obecny czas, przyjrzyj się i mów o teraźniejszości. Mów o tym, co jest jeszcze planem na zrobienie czegoś dobrego, czegoś wspaniałego. A zobaczy, że nie będzie to jakieś takie zagmatwanie tego życia, ale otwarcie na kolejne zadania, kolejne zaangażowania. Mówiąc o tej uczuciowości, trzeba też oczyszczać się emocjonalnie, aby dać szansę uzdrowienia. Człowiek musi podjąć decyzję przyjęcia Chrystusa i żyć według tych wartości, które On daje. Jakby głębsze wyzwolenie w sobie Ducha Bożego. I na pewno istnieją te obszary w naszym życiu, które wymagają właśnie takiej postawy miłości. Jeżeli chcemy podejmować tę modlitwę, potrzebny jest jeszcze jeden etap, to jest pewien etap samokontroli. Zobaczmy, pewne rzeczy podejmujemy, ale nie kontrolujemy tego wszystkiego. I ta samokontrola to jest to, co kiedyś zaproponował święty Ignacy Loyola, żeby zapisywać sobie pewne doświadczenia duchowe. Ale on poszedł jeszcze dalej w tym wszystkim, kazał rozdzielić na kartkę na połowę i z jednej strony te doświadczenia pozytywne i negatywne. To, nad czym muszę pracować i to, za co mogę dziękować Panu Bogu. I wtedy, jeżeli przyjrzysz się temu wszystkiemu, tej samokontroli swojej, zobaczysz, jak ten dzień wyglądał, jak wyglądał tydzień, jak wyglądał miesiąc. I kiedy przygotowujesz się do spowiedzi, do pojednania z Bogiem, wtedy możesz zerknąć na ten jakże ważny dokument Twojego życia duchowego, tę mapę życia duchowego, zobaczyć, gdzie są punkty zapalne, nad którymi musisz popracować. I myślę, że tutaj samokontrola w jakimś stopniu związana jest też z tym codziennym rachunkiem sumienia. Niektórzy z nas robią ten rachunek sumienia systematycznie. Niektórzy może rzadziej. I z tego powodu gdzieś tam możesz to życie zagmatwać i spowodować wiele jakichś takich niepokojących sytuacji. Tu na pewno, kiedy chcemy prosić o uzdrowienie, też ten rachunek sumienia może być pomocą w takim zweryfikowaniu naszych decyzji, naszych zaangażowań, naszych spraw, które przeżywamy, które nie zawsze są zależne od nas samych. Bo zobaczmy, to nie jest tak, że my sami żyjemy i w tej świętości kroczymy do Pana Boga. Nie, żyjemy z innymi ludźmi. Czasami jest to mąż, czasami dziecko, czasami przyjaciel, czasami osoba bliska, czasami ktoś ze wspólnoty, z kościoła, z parafii. To są osoby, które mi towarzyszą w tym wszystkim i one mogą mi pomagać, ale mogą również utrudniać. I to, co mówiłem na poprzednim spotkaniu, ważną sprawą jest tutaj doświadczenie kierownictwa duchowego. Żeby ta samokontrola była poddawana właśnie temu wszystkiemu, co jest ocenie pełnej miłości, pełnej zrozumienia, pełnej dotknięcia tego wszystkiego, co jest potrzebą wzrastania w łasce. I jeżeli chodzi o samokontrolę, to pojawiają się następujące elementy. Wyraźne rozeznanie rodzaju ran czy zniewolenia. W rachunku sumienia warto zobaczyć i rozeznać rodzaj ran czy też zniewolenia. Są rany, które są bardzo bolesne i głębokie. I to nie jest tak, że przyjdziemy na modlitwę i w jednym momencie to wszystko zostanie zamknięte. Rozeznanie, które pozwala zobaczyć rodzaj problemów, z którymi staję. Dalej, Zachęcenie osoby do udzielenia czynnej odpowiedzi na modlitwie poprzez podjęcie decyzji odrzucenia zła i zniewolenia uczuciowego. Tak często pojawia się to zniewolenie uczuciowe, które nazwałbym pewną formą zależności. Że te moje uczucia są uzależnione. Jeżeli ktoś będzie dla mnie dobry, to ja dla niego będę też dobry. Jeżeli on jest dla mnie zły, to ja też dla niego będę zły. Zobaczmy, jak to funkcjonuje w takim naszym codziennym życiu, w takich codziennych relacjach. Nawet patrząc na życie małżeńskie, na życie rodzinne. Dziecko jest niegrzeczne, no to ja zachowuję się też niegrzecznie. Zobaczmy, tu jest jakiś błąd, który powoduje to, że nie ma w tym wszystkim pójścia w górę, tylko schodzimy do dołu. No. Kierujemy się nie miłością, ale kierujemy się takimi instynktami naturalnymi. Jakby forma obrony, że obroni się wobec tego zła, jak zaatakuje tego drugiego człowieka. Trudnym słowem, gestem, złością, agresją. Wtedy pokażę mu, kim jestem. Zobaczmy, to trochę działanie szatańskie jest w tym wszystkim. Dlatego nieraz warto zobaczyć, na ile potrafię w pewnym momencie ten mechanizm zahamować w sobie i powiedzieć: nie, ja nie chcę zła dla ciebie, ja chcę miłości. Chociaż widzę, że cierpisz, że jest ci źle, że jesteś rozgoryczony, jesteś rozczarowany. Nie chcę dla ciebie zła, ja chcę dobra dla ciebie. Przychodzę do ciebie z miłością, przychodzę do ciebie z przebaczeniem, z pojednaniem, ze zrozumieniem. Tu jest siła miłości Chrystusa. Dalej, doprowadzenie osoby mocą Ducha Świętego do decyzji oddania danej dziedziny życia pod kierownictwo Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, w tej modlitwie ma być właśnie ten dar wspólnoty, że my modlimy się i jakby skłaniamy tę osobę, żeby ona oddała swoje życie w tej trudnej dziedzinie pod kierownictwo samego Jezusa. Czy jest to łatwe? Wydaje się, że nie. Dlaczego? Dlatego, że my ciągle mamy ten sam problem, że my sami chcemy wszystkim kierować. I ostatnia rzecz, którą jakoś trzeba by podjąć w tej samokontroli, to pouczenie osoby, że w Panu ma ona moc zachowania nowej wolności, chociażby nadszedł czas walki. Zobaczmy, zachowanie wolności, bardzo ważny moment, ale kiedy ta wolność jest, to trzeba jej pilnować, żebyśmy nie ulegli temu wszystkiemu, co jest zniewoleniem. Że kiedy dokonuje się to oczyszczenie, kiedy mam świadomość tego, że już zostałem wyzwolony z tego, to nasuwa mi się fragment z Ewangelii, kiedy człowiek został oczyszczony, został uzdrowiony, ale z powrotem wrócił do tego samego zła. I okazuje się, że ten szatan, który opuszcza człowieka, zaprasza 7 innych złych duchów i wraca z powrotem, dlatego że w tym człowieku jest znowuż miejsce na działanie zła. I stan człowieka wtedy staje się gorszy. Więc myślę, że kiedy otrzymujemy łaskę uzdrowienia, żebyśmy nie wpadli w taką egzaltację, jakiś taki totalny zachwyt, bo musimy mieć świadomość, że w pewnym momencie, kiedy się dokonuje dobro we mnie, szatan zawsze będzie atakował. I wtedy muszę być gotowy na podjęcie obrony, na podjęcie tego wszystkiego, aby przeciwstawić się takim czy innym pokusom, które staną na mojej drodze. Prosimy się Chrystusa o to, by w każdym z nas było to pragnienie uzdrowienia wewnętrznego, abyśmy czuli radość z tego, że Pan Jezus nas zaprasza i chce, abyśmy wzrastali w tej wzajemnej miłości.